Science. Radiowe odkrycia.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Justyna Piekło. W Polskim Radiu Rzeszów wraz z nową ramówką wracamy do czwartkowych spotkań popularno-naukowych. Co dwa tygodnie o tej porze zapraszamy Państwa na audycję Science Radiowe Odkrycia. Tego wieczoru porozmawiamy o 15. edycji konferencji Internet Beta. Wydarzenie łączy różne środowiska związane z internetem i nowymi technologiami. Jest jedną z największych tego typu imprez w kraju. Ta trwa teraz w Kielnarowej, w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. O idei konferencji porozmawiamy z organizatorem Łukaszem Bisem. Podczas Internet Beta wielokrotnie omawianym wątkiem jest sztuczna inteligencja. O tym, czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, porozmawiam z Kamilem Porębińskim, specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa, jednym z prelegentów konferencji Internet Beta. Ale to nie wszystko. W programie pojawi się także przegląd informacji naukowych oraz kolejny odcinek cyklu Głowa do góry. Piotr Malec tym razem zainteresował się katastrofą tunguską. Zapraszamy na naukowe rozważania. Audycja potrwa do 22.
Cyberflash.
Zapraszam Państwa na krótki przegląd informacji. Jeden radiolog wspierany przez sztuczną inteligencję wykrył więcej przypadków raka piersi niż dwóch radiologów bez takiej pomocy. Według badaczy sztuczna inteligencja jest gotowa do wprowadzenia do klinik. Od ponad 30 lat przesiewowe badania mammograficzne to jeden z filarów zapobiegania zgonom z powodu raka piersi. Niestety nie wszystkie guzy są wykrywane. Odpowiedzią na to wyzwanie może być sztuczna inteligencja. pokazało to badanie przeprowadzone w Instytucie Karolinska w Szwecji. Sztuczna inteligencja i ludzie postrzegają obrazy nieco inaczej. Tworzy to synergię, która zwiększa nasze szanse na wykrycie raka, podkreśla Karin Dembrower, autorka pracy opublikowanej w piśmie The Lancet Digital Health. Jak tłumaczą naukowcy, tradycyjnie każdy obraz mammograficzny jest analizowany przez dwóch radiologów. W przedstawionym właśnie badaniu taki system oceny został porównany do analizy dokonywanej ze wsparciem sztucznej inteligencji. Przebadano w ten sposób aż 55 tysięcy kobiet w wieku od 40 do 74 lat. W tradycyjnym podejściu udało się wykryć 250 nowotworów. Dwóch radiologów wspomaganych przez komputer wykryło 269 przypadków choroby. Ale nawet jeden specjalista z pomocą sztucznej inteligencji wykrył ich 261. Sama sztuczna inteligencja zauważyła natomiast 246 nowotworów. Większa dokładność to nie jedyna korzyść. W porównaniu do obecnie obowiązującego standardu pracy dwóch radiologów, ocena dokonana przez jednego radiologa i sztuczną inteligencję spowodowała wzrost wykrywalności raka piersi o 4% i zmniejszenie czasu odczytywania obrazów o połowę, mówi główny autor badania Friedrich Strand. Badacze podkreślają przy tym ważną rolę człowieka, który podejmuje ostateczną decyzję, czy ewentualnie zleca dodatkowe badania. Koncern Apple zaprezentował we wtorek nowy zegarek Apple Watch, seria 9. Ma być pierwszym produktem firmy, którego wytwarzanie nie zwiększy emisji dwutlenku węgla. Ogłosił też, że nie będzie dłużej używał skóry w wytwarzaniu żadnych produktów. Koncern zaprezentował również nową wersję swojego flagowego telefonu iPhone 15, pierwszą z uniwersalnym wejściem USB typu C. Nowy smartwatch jest pierwszym urządzeniem, który spełnia zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej w produkcji sprzętu do 2030 roku. Według Apple nowy zegarek stworzony jest z większej ilości materiałów z recyklingu, a jego produkcja zasilana jest 100% czystą elektrycznością. Zrezygnowano też ze skórzanych pasków na rzecz nowej tkaniny, również stworzonej w części z odzyskanych materiałów. Z recyklingu pochodzi też kobalt używany w baterii zegarków. Znowu powraca hipoteza o istnieniu kolejnej planety w naszym Układzie. Tym razem badacze wskazują na możliwość istnienia obiektu o rozmiarach nieco większych od Ziemi, krążącego w pasie Kuipera. Co jakiś czas w badaniach astronomicznych powraca temat istnienia potencjalnej dodatkowej planety poza orbitą Neptuna. I nie chodzi tutaj o Plutona, który przez długi czas był uznawany za planetę, ale w 2006 roku zdegradowano go do kategorii zwanej planetami karłowatymi. Poza orbitą Plutona krąży wokół Słońca wiele drobnych ciał podobnych do planetoid. Obszar ten zwany jest pasem Kuipera. Do największych obiektów w pasie Kuipera należy m.in. planeta karłowata o nazwie Senda, odkryta w 2003 roku. Na jeden pełny obieg dookoła Słońca Senda potrzebuje aż 11 400 lat. Dwójka naukowców z instytutów japońskich postanowiła zbadać problem dziwnych orbit części z obiektów pasa Kuipera. Niektóre mają mocno nachylone i wydłużone orbity. Uzyskane wyniki sugerują, że orbitę Sendy i niektórych innych obiektów pozaneptunowych może zaburzać nieznana planeta. W badaniach zastosowano symulacje komputerowe, aby przeanalizować efekty od takiej potencjalnej planety wywierane na obiekty pozaneptunowe. Planeta może mieć rozmiary od 1,5 do 3 razy większe niż Ziemia i znajdować się w odległości od 37 miliardów kilometrów do 74. Hipoteza o istnieniu kolejnej planety ma też przeciwników. Część astronomów uważa, że obserwowane własności orbit obiektów z pasa Kuipera można wyjaśnić bez istnienia takiej planety. Wyniki badań opisano w artykule, który ukazał się w czasopiśmie Astronomical Journal. Thank you. W Kielnerowej koło Rzeszowa trwa trzydniowa konferencja Internet Beta. To jedna z najważniejszych i największych tego typu konferencji w kraju. Internet Beta jest coroczną konferencją adresowaną do wszystkich tych, którzy są związani w pracy zawodowej z internetem. Ponad 80 prelegentek i prelegentów omówi aktualne zjawiska. Ich prezentacje dotyczą m.in. sztucznej inteligencji, greenwashingu, kryzysu klimatycznego, automatyzacji i komunikacji. Mam przyjemność po raz kolejny brać udział w tej konferencji i rozmawiać z jej uczestnikami. Te rozmowy pojawią się także na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Ale na początek rozmowa z Łukaszem Bisem, organizatorem wydarzenia, który opowie nam o idei imprezy. Czy po tych kilkunastu latach jest zapotrzebowanie na kolejną, 15. edycję konferencji Internet Beta?
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo mogłoby się wydawać, że przez 15 lat ten format się wypali. Ludzie nie będą chcieli przyjeżdżać na koniec świata, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, nie będą mieli ochoty spędzać tutaj aż 3 dni bez internetu, czy z utrudnionym dostępem do sieci, do klientów, bez zasięgu, bo tu zasięg faktycznie telefonii jest dosyć słaby. Jednocześnie de facto spotykać się, może nie do końca z tymi samymi ludźmi, ale to grono betowiczów jest dosyć hermetyczne. No ale tak, no chcą przyjeżdżać, więc mogę śmiało powiedzieć, że temat jest jak najbardziej aktualny, że warto ten projekt, bo tak go czasami nazywam, kontynuować.
Internet Beta to wydarzenie, które przyciąga ludzi z bardzo konkretnym zainteresowaniem i też bardzo konkretnymi oczekiwaniami. Kogo możemy tutaj spotkać?
I to też jest ciekawe zjawisko, bo to nie jest konferencja, która jest jednorodna, tak? Czyli nie spotkamy tutaj tylko e-commerce'u albo tylko i wyłącznie sprzedawców marketingu albo technologię. To jest zdecydowanie konferencja interdyscyplinarna. My zbieramy tych ludzi tutaj po to, żeby wymienili się doświadczeniami, żeby mogli ze świeżym spojrzeniem po prostu popatrzeć na swoje problemy, na swoje firmy czy też projekty, no i powymieniać się doświadczeniami. Tak naprawdę wydaje mi się, że największym oczekiwaniem wśród uczestników bety jest po prostu relacja z drugim człowiekiem z podobnej lub innej branży, ale zasadniczo największą wartością jest po prostu to, że my tutaj mamy tak wspaniałą atmosferę między ludźmi, że tego się nie da zastąpić. Tego nie ma na żadnej innej konferencji w Polsce, na której ja byłem, bo może oczywiście jest jakaś, na której mnie nie było.
Czyli Internet Beta to przede wszystkim spotkanie ludzi, jednak 15 lat też pokazuje, jaką drogę przeszła ta konferencja. Jak Internet Beta się zmieniała? Jaką drogę pokonała?
Patrząc na betę od 2009 roku, kiedy ona się zaczęła, to ta tematyka cały czas ewoluuje. No, zmienia się marketing, zmienia się sprzedaż, zmienia się internet w ogóle, tak? Mamy do czynienia z zjawiskiem, kiedyś był internet 1.0, później mieliśmy internet 2.0. W zeszłym roku i w innych latach web 3, IoT i tak dalej. To wszystko się przewija przez betę. Znowu, zarówno od strony komunikacyjnej, jak i od strony technologicznej, więc jakby to wszystko tutaj płynie, to wszystko ładnie się miesza na becie i dzięki temu ta tematyka co roku jest w pewien sposób świeża, mimo że my nie narzucamy tematyki, my nie szukamy osi dla tej konferencji, bo z jednej strony to by było ciekawe, bo może by nam pozwoliło na ściągnięcie jeszcze ciekawszych specjalistów, ale z drugiej strony by nas zamknęło na jeden konkretny temat i ktoś mógłby się po prostu nie odnaleźć. A jeśli jesteśmy taką konferencją blended, to zdecydowanie każdy znajdzie swoje miejsce tutaj.
Powiedzmy o tym, co dzieje się w tej edycji, w tym roku. Pierwszy dzień to przede wszystkim sztuczna inteligencja.
Tak, również sztuczna inteligencja, bo to jest chyba taki hype tegoroczny, czy właściwie ostatniego półrocza. I nie da się przed tym uciec, ale tak jak mogliśmy spojrzeć na prelekcje wczorajsze chociażby, z jednej strony o wydajności pracy Krzysiek Wojewodzic z Maćkiem Chrzanowskim, z drugiej strony o mentalu Kasia Leszczyńska-Bogdan i jak AI wpływa na ten mental. To są jakby też różne punkty spojrzenia na ten sam problem. Tak? Sztuczna inteligencja jest powiedzmy jedna. Tu też można by było dyskutować oczywiście, ale problemy czy wyzwania, jakie przed nami stoją z nią związane, są z różnej części. Dzisiaj rozmawialiśmy między innymi o pewnej odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy. Mieliśmy wspaniały panel dyskusyjny firmowany przez The Protocol, związany z ich raportem bardzo dużym, dotyczącym właśnie kwestii związanych z ekologią, z tym jak digital wpływa na świat, bo to, że my zamiast pojechać do kogoś, umówimy się na kola, to nie znaczy, że jesteśmy super zieleni i nie wiem, nie zatruliśmy planety spalinami. My też wygenerowaliśmy pewien ślad węglowy. Pytanie, czy nie większy, tak? I tutaj też pewną odpowiedzią na to jest wystąpienie Agi Maciejowskiej z wczoraj, z kolei, która zajmuje się zawodowo mierzeniem śladu węglowego w różnych sytuacjach, przede wszystkim digitalowych. No i to zjawisko też ma miejsce, tak? My ten ślad węglowy generujemy, więc no, trzeba się tu grubo zastanowić. Kolejne takie ważne tematy to są tematy też trochę lifestyle'owe. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że beta też tego dotyka, tak? Nazwy to człowieczeństwa, po prostu naszego dobrostanu. I totalnie kładące wszystkich na łopatki wystąpienie Moniki Mikowskiej z końca wczorajszego dnia, to było dla mnie bardzo trudne, bo emocjonalne. Tak, ja jestem empatą, więc słuchając Moniki, ja miałem łzy w oczach po prostu. Jej historia szalenie skomplikowana, jednocześnie przeplatanie życia prywatnego z zawodowym. Sztos. Także po to też można przyjechać na betę. Po to, żeby znaleźć wsparcie takie po prostu ludzkie. Nie w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Więc wierzę w to, że my tegoroczną betą naprawiamy wiele rzeczy albo przynajmniej poddajemy pod dyskusję wyzwania, które przed nami stoją na najbliższe kilka miesięcy. Beta jest przeglądem ostatnich 12, więc myślę, że kolejna będzie tylko i wyłącznie ciekawsza.
Łukasz Bis, organizator konferencji Internet Beta. Wydarzenie po raz 15 zgromadziło osoby zawodowo związane z internetem, nowymi technologiami i nie tylko. Kończy się drugi dzień prelekcji, jutro kolejne. A w Science radiowe odkrycia, za moment kolejna rozmowa, również związana z konferencją Internet Beta.
Jazz. Jazz.
jazz. The place is roaring.
Bop began with jazz.
Sztuczna inteligencja to technologia, która w ostatnim roku zrobiła spore zamieszanie w świecie internetu, ale nie tylko, ponieważ przeniknęła ona do różnych sfer naszego życia, do naszej codzienności. To narzędzie, które może posłużyć do czynienia dobra, jak i zła. Warto więc oswajać się z faktem istnienia sztucznej inteligencji, by poznać swojego sprzymierzeńca i wroga. Czym jest sztuczna inteligencja? Wyjaśni nam Kamil Porębiński, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa.
Sztuczna inteligencja to dobre określenie sztuczna, bo to jest tak naprawdę ogromny zbiór danych, gdzieś zapisany na jakichś serwerach, cudzych komputerach, który potrafi wyciągać z tego jakieś wnioski. To jeszcze nie myśli, tak byśmy sobie my wyobrażali, że coś myśli, coś wytworzy, to na podstawie zebranych przez nas danych potrafi coś wyliczyć, doszukać się. Dam taki przykład. Trenowaliśmy kiedyś sztuczną inteligencję do rozpoznawania, czym się różni pies husky od wilka. No, te zwierzaki są do siebie podobne, więc trenowano sztuczną inteligencję, żeby rozpoznawała i jej skuteczność była na poziomie 80%. Wrzucaliśmy zdjęcie, sztuczna inteligencja mówiła, to jest wilk lub jest to pies husky. Jak się okazało, dane, które wrzuciliśmy do sztucznej inteligencji, żeby ją nauczyć rozpoznawania tych obrazów, były troszeczkę błędne. Sztuczna inteligencja na podstawie tego, czy w tle jest śnieg, decydowała, czy mamy wilka, bo jest wilk na części był na tle śniegu, czy psa husky. Więc tak wygląda ta sztuczna inteligencja. ChatGPT się pojawił, takie nowinki, to znów ogromny zbiór danych, przeczytany cały internet, zebrane wszystkie, nie wiem, frazy, artykuły i zadając pytanie do tej sztucznej inteligencji, odwołujemy się do zbioru danych, więc tam na razie nie ma takiej inteligencji, jakiej my myślimy, że to coś myśli, tworzy, jeszcze nie i jeszcze pewnie długo nie.
Przy sztucznej inteligencji pojawia się takie sformułowanie jak maszynowe uczenie, a więc jest to właśnie takie wgrywanie tych danych, z których później korzysta po prostu algorytm.
Troszkę tak, tak. Nie będziemy chodzić o te specyfiki techniczne, ale generalnie, żeby sztuczna inteligencja coś tam wytworzyła, to jest ogromny zbiór ogólnie ta sztuczna inteligencja, musimy wpompować do niej dużo, dużo, dużo danych. Typu uczymy samochody rozpoznawania znaków. Najpierw musimy dostarczyć ogromną ilość zdjęć tych znaków drogowych, żeby sztuczna inteligencja umiała rozpoznać znak drogowy. My to potrafimy robić no w sumie od dziecka rejestrujemy obrazy i się czegoś uczymy. No i jesteśmy na takim etapie uczenia tej sztucznej inteligencji.
Fakt tego maszynowego uczenia świadczy o tym, jak bardzo sztuczna inteligencja jest jeszcze uzależniona od człowieka, od jego twórcy. Czy istnieje szansa, że uzyska samodzielność? Ostatecznie?
To jest dobre pytanie. W sumie nie jestem prorokiem, więc nie wiem, ale dalej no, bazuje na jakichś danych. Czy ona sama wytworzy dane? Może gdzieś kiedyś, może w jakichś książkach fantazy o tym ktoś napisał. No na razie bazuje na nas, na prądzie, na takich trywialnych rzeczach jak dyski, przestrzeń. Jeżeli to wyłączymy, no to sztuczna inteligencja tak naprawdę nic nie zrobi. I to tak naprawdę nie jest coś, co powstało rok temu, tylko od dziesiątek leci korzystamy ze sztucznej inteligencji. Microsoft bardzo dawno temu miał takiego bota, który na Twitterze rozmawiał z ludźmi jako sztuczna inteligencja, więc to nie jest nic nowego. I jak widać na przestrzeni dziesiątek lat za dużo się nie zmieniło, tak patrząc po typowym, nie wiem, kowalskim odbiorcy tego narzędzia, tak?
Ale tak jak Lem kiedyś wymyślił elektroniczne książki, czytniki do książek, tak i może stać się, że w przyszłości sztuczna inteligencja jednak samodzielna, samoświadoma sztuczna inteligencja stanie się faktem i już nie będzie tylko wymysłem science fiction, ale już sam fakt tego, że ta sztuczna inteligencja jako narzędzie została stworzona, prowokuje nas do tego, żeby zastanawiać się nad tym, czy to narzędzie jest w takich kategoriach etycznych, moralnych, dobre czy złe.
To ja zadam takie pytanie, czy nóż jest dobry albo zły? No to jest narzędzie, tak? Nożem możemy zrobić komuś krzywdę, albo możemy przeciąć linę i uwolnić żółwia zaplątanego w jakieś splątane sieci. Możemy też pod niego pomocy pokroić warzywa i zrobić pyszny obiad. To jest tylko narzędzie i to w sumie człowiek decyduje, w jaki sposób je wykorzystamy. Czy w ten sposób dobry, na przykład wykorzystując sztuczną inteligencję do na przykład wykrywania na podstawie zdjęć rentgenowskich, czy dany pacjent ma powikłania po COVID-zie, czy wykorzystać na przykład sztuczną inteligencję do ataków cybernetycznych.
Ataki cybernetyczne to takie zjawisko, które od lat już funkcjonuje i niestety staje się coraz bardziej powszechne. Dotyka niemalże każdego z nas w jakimś stopniu, pośrednim bądź bezpośrednim. W jaki sposób ta sztuczna inteligencja w tym złym znaczeniu może być wykorzystana? Jak na przykład hakerzy korzystają z tego narzędzia? taka świadomość jest dobra, chociażby po to, by wiedzieć, jak się uchronić przed atakami.
Właśnie, zacznijmy od tego, że ataki, te cyberataki dotyczą nas wszystkich, no bo dzisiaj tak naprawdę każdy ma coś związanego z internetem. Mail, konto pocztowe, bank. To są dane, do których cyberprzestępcy chcą mieć dostęp, bo tam znajdą ciekawe rzeczy. Skan dowodu osobistego, być może skan aktu notarialnego wysyłany dziś notariusza, bo kupowaliśmy ostatnie mieszkanie. Tam są przecież fajne dane osobowe, więc to nie jest tak, że ja to nie mam nic w internecie, mnie to nic nie ukradną. No nieprawda, tożsamość mogą ukraść, wykorzystać twoje social media do propagandy rosyjskiej, która ostatnio jest bardzo, bardzo nasilona. Tak? Są przejmowane konta zwykłych użytkowników na Instagramie, na Facebooku, tylko po to, żeby te konta stały się na przykład prorosyjskie. Więc mamy co stracić. No i teraz w jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga cyberprzestępcom? Dokładnie w taki sam sposób, jak pomaga na przykład marketerom tworzyć reklamy. Jeżeli chciałbym napisać maila, który skłoni kogoś do przelania mi pewnej kwoty i jestem powiedzmy cyberprzestępcą z Rosji, trudno mi będzie to napisać poprawnie po polsku. I te maile, które do nas przychodziły albo tam od nigeryjskiego księcia, że wygrałeś $1,000,000, no były taką łamaną polszczyzną pisane. Teraz możemy poprosić o to ChatGPT, czyli sztuczną inteligencję. Napisz mi ładnego maila, że jestem nigeryjskim księciem, a ty jesteś moim spadkobiercą i tak dalej, i tak dalej. I to w tym pomaga sztuczna inteligencja. No to jest jeden z takich ciekawszych przypadków, ale mamy też tak zwane deepfake'i, czyli znowu sztuczna inteligencja, słuchając próbki naszego głosu, może wygenerować nasz głos. I teraz wyobraźmy sobie, że dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za pracownika banku. Może naszego szefa, może być może naszego ojca, który dzwoni i mówi, że właśnie miał wypadek i potrzebuje szybki przelew, bo musi sobie coś kupić, jakiś bandaż i tak dalej. Cyberprzestępca wygeneruje taki głos, zadzwoni do nas na numer telefonu, podszywając się pod numer telefonu osoby naszej bliskiej. Usłyszymy słuchawce, nie, naszego ojca, mamy, że miała wypadek, potrzebuje kod blika na szybkie wypłaty z bankomatu, żeby kupić sobie bandaż. My podamy ten kod blika i właśnie zostaliśmy okradzeni na 100 zł. I czy pójdziemy na policję się przyznać, że okradli nas na 100? No nikt nie pójdzie się przyznać do tego. I tutaj ta sztuczna inteligencja pomaga podszywać się, czyli ataki phishingowe. Co gorsza, są bardzo, nie są karani, bo nikt nie zgłasza tych takich mikroprzestępstw, bo troszeczkę wstyd. Dałem się oszukać na 5 dyszek, albo przyszedł jakiś fikcyjny SMS z dopłatą do paczkomatu, ukradli mi 5 zł. No nikt tego nie zgłasza, oni czują się bezkarni, a w skali ilości osób, które infekują, mają naprawdę genialny zarobek.
Czy takiego cyberprzestępcę, który używa narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, można w jakiś sposób wykryć? Czy ta sztuczna inteligencja jest tak inteligentna, że potrafi za sobą zacierać ślady? Czy nie posiada takich umiejętności i to haker, czyli ten przestępca, musi sam zacierać ślady?
Tutaj sztuczna inteligencja w niczym nie pomoże. To jest tylko narzędzie. Kiedyś ludzie włamywali się za pomocą łomów, rozwalali drzwi, dzisiaj używają maila i właśnie sztucznej inteligencji, więc jeżeli cyberprzestępca nieumiejętnie z tego korzysta, no zostanie złapany. Sztuczna inteligencja to tylko narzędzie. Myślmy o nim w kontekście, nie wiem, siekiery, łyżki i tak dalej. Łyżką też można zrobić sobie krzywdę. Trzeba umiejętnie z niej korzystać.
Przypomnijmy jeszcze raz, na co powinniśmy zwracać uwagę, o czym powinniśmy pamiętać, żeby nie dać się oszukać cyberprzestępcą.
Generalnie to jest dobre pytanie, bo przede wszystkim uświadomić sobie to, że ataki, te cyberataki, czyli bezpieczeństwo, dotyczy nas wszystkich. To nie są czasy, gdzie nie mamy tych dostępów do tych dóbr cyfrowych. No dzisiaj mamy dowód osobisty w mObywatelu. Żeby do niego się zalogować, potrzebujesz maila, telefonu, hasła. Jeżeli te dane są proste, to ktoś może być po prostu tobą w sieci. Więc tutaj musimy sobie przede wszystkim zdać z tego jasną sprawę. Żyjemy w świecie cyfrowym i musimy tak samo chronić nasze dobra cyfrowe maile, jak chronimy mieszkanie. Różnica jest taka, że jak ktoś włamie się do mieszkania, to w ciągu paru godzin to wiemy, widzimy, że nam wyrwano zamek, ukradziono laptopa. Cyfrowe ataki, przeciętna firma małej i średniej wielkości wykrywa po 206 dniach od wystąpienia włamania. Usunięcie skutków tego włamania to są 73 dni średnio. Więc być może już ktoś do nas się włamał na maila, już przejrzał nasze dane, być może już wysyła z naszego konta maile po znajomych z prośbą o zrobienie jakiejś krzywdy, a my o tym nie wiemy, więc uświadommy sobie, tak dotyczy nas wszystkich. Dlatego ja nie lubię takich tłumaczeń. Ja nie jestem osobą techniczną, się na tym nie znam. No niestety trzeba się znać. To jest jak zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Czy lubisz, czy nie, trzeba zapinać. I znowuż w świecie internetu, w tym świecie cyber, czy jesteś osobą techniczną, czy nie, no trzeba się nad tym pochylić. Myśleć o dobrych hasłach, trudnych hasłach. Nie rozdawać tych danych w sieci. Pamiętajmy, że to, co wrzucamy w internet, powinniśmy traktować jako dane publiczne. To, że jest tam gdzieś ikonka, że to jest prywatne, tylko my mamy dostęp i znajomy, to nieprawda. Te dane mogą zostać wykradzione, mogą wyciec, może ktoś do nich mieć dostęp, więc to, co wrzucamy w sieć, traktujmy jako dane publiczne, dbajmy o naszą prywatność, dbajmy o te hasła, zastanówmy się, gdzie się logujemy, czy są to bezpieczne strony, Jeżeli ktoś do nas dzwoni z prośbą, na przykład przez telefon, bo dostaliśmy maila od osoby, czy informację na Facebooku, ej, pożycz mi 50 zł, informacja na Messengerze, zadzwońmy do tej osoby drugim źródłem. Bo jeżeli cyberprzestępca przejął, no nie wiem, naszej mamy czy naszego kumpla konto na Facebooku, zadzwońmy do niego przez telefon. Ej, Piotrek, czy na pewno chcesz do mnie pięć dych? Tak, faktycznie potrzebuję, bo stoję na stacji benzynowej. Tego cyberprzestępca nie zrobi. A jeżeli Piotrek powie, nie stary, o co ci chodzi, jestem na Karaibach na wakacjach, no to wamali ci się na fejsa, tak? I to są często tego typu przypadki, więc weryfikujmy to, co do nas dociera i sprawdźmy drugim kanałem. Dzwoni do nas bank, który potrzebuje jakiejś informacji, rozłączmy się, zadzwonimy sami do banku i spytajmy, czy tak naprawdę jest.
Jak zatem wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby to narzędzie przynosiło tylko i wyłącznie pozytywne skutki?
No niestety się tak nie da, bo to już mówimy, to jest tylko narzędzie. Natomiast my je możemy wykorzystać w dobry sposób. Znowu, ludzie, którzy nas chronią, zajmują się odpieraniem ataków cybernetycznych. CERT Polska, nasze systemy rządowe wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, żeby nasz kraj chronić. Na nasze systemy rządowe jest dużo ataków, zwłaszcza z terenów Rosji. Wykorzystujemy właśnie sztuczną inteligencję do analizy tych ataków, jak się zaczęły, skąd są. Sztuczna inteligencja też potrafi przewidzieć kolejne następstwa tego, więc to nie jest tylko tak, że to jest znowu złe narzędzie. To jest, dalej mówimy, miecz. Mieczem można się obronić, można też komuś wyrządzić krzywdę.
Te wszystkie ważne informacje dobrze sobie zapamiętać. To była rozmowa z Kamilem Porębińskim, specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa, jednym z prelegentów konferencji Internet Beta. A teraz Piotr Malec zaprasza nas na rozwikłanie niejednej kosmicznej zagadki.
Głowa do góry.
30 czerwca 1908 roku w tajdze w środkowej Syberii na północ od jeziora Bajkał nastąpiła eksplozja, która powaliła drzewa w promieniu 40 km. Ta eksplozja widziana była w promieniu 650 km, a słyszana nawet w promieniu 1000. Wstrząs zarejestrowały sejsmografy na całej Ziemi, a w wielu europejskich miastach zaobserwowano zjawisko Białej Nocy. Czy wiadomo dziś, co wtedy wybuchło? Asteroida? Kometa?
Tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy.
Doktor Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Mimo, że od tak długiego czasu trwają badania, nadal nie wiemy. Ponieważ nie znaleźliśmy jakichś bardzo jasnych fragmentów tego, co wybuchło, podejrzewamy, że była to właśnie kometa. Czyli ciało, które porusza się z bardzo dużą prędkością. Bo średnie prędkości komet, które zderzają się z Ziemią, mogą dochodzić do jakichś 70 km na sekundę. 70 km na sekundę. To jest niesamowita prędkość, niesamowita ilość energii kinetycznej, które takie ciało ze sobą niesie. To jest absolutnie niewyobrażalna prędkość. Nigdy ludzie nie byli w stanie niczego takiego większego z podobną prędkością wystrzelić poza naszą planetę. Ale tak jak mówiłam, te komety poruszają się bardzo szybko, mają dużą ilość energii kinetycznej, ale w sumie mają niewiele masy takiej w skałach zawartych, dlatego że duża część ich objętości to jest woda, która jak wybuchnie, prawda, coś, co się składa z wody, z odrobiną jakiegoś pyłu,
to odparuje.
To niewiele tego materiału tak naprawdę zostaje, mimo że dużo jest energii, ale mało takiej masy, która przeżywa taki wybuch, w związku z czym nadal niczego jednoznacznie nie znaleźliśmy. Było to też spowodowane tym, że akurat miejsce, w którym to wybuchło, to jest środek niczego dosłownie, środek Syberii. Do tego miejsca jest strasznie trudno się dostać nawet teraz, już nie mówiąc o tym momencie, kiedy to się wydarzyło. A dodatkowo jeszcze Rosjanie mieli w czasie tego wydarzenia wiele innych rzeczy, którymi musieli się martwić niż wybuch w jakimś
gdzieś tam w dalekiej Syberii. Tak.
Więc zanim tam ktoś dojechał, żeby obejrzeć, co tam się właściwie stało, to minęło ponad 20 lat. W związku z czym, gdyby pewnie trafić tam wcześniej i pobrać próbki zaraz od razu, to dałoby się coś powiedzieć na ten temat dokładniej, ale po tych 20 latach już, no nadal wyglądało to imponująco, ale nie dało się znaleźć jakichś fragmentów tego czegoś, co wzięło i wybuchło nad Syberią.
A jak często tego typu gości możemy się spodziewać?
Nieustannie. To jest proces, który dzieje się nieustannie. Na szczęście mimo wszystko Ziemia jest dosyć mała, jeżeli jakby weźmiemy pod uwagę całą objętość Układu Słonecznego, w związku z czym to nie jest tak, że one tutaj nas biorą na celownik, tylko po prostu od czasu do czasu następuje takie zderzenie. Na szczęście dla nas, im większe te impaktory, które się z nami zderzają, tym są one rzadsze. Takie, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt metrów średnicy przed wejściem w atmosferę, to już mogą narobić sporego zamieszania. W 2013 roku nad Czelabińskiem w Rosji wybuchła asteroida, która miała około 20 metrów w średnicy. I to już jest coś, co może być bardzo niebezpieczne, ze względu na to, że to w zasadzie prawie jak wybuch bomby podobnej do atomowej w atmosferze, dlatego że wysyłają taką falę szokową, która przechodzi przez całą atmosferę i bardzo intensywnie może niszczyć wszelkie delikatniejsze struktury, szczególnie okna. W związku z czym, gdy taka asteroida eksplodowała nad Rosją w Czelabińsku, ponad 1500 osób musiało udać się do szpitala, a kilka osób naprawdę walczyło o życie.
A jaką wielkość powinna mieć planetoida, której my jako ludzkość, jako cywilizacja powinniśmy się obawiać?
Nie musimy się obawiać takiej globalnej skali niczego mniejszego niż właśnie kilka kilometrów średnicy, czyli co najmniej 8-10 kilometrów średnicy, czyli to jest mniej więcej porównywalne do tej wielkości asteroidy, która spowodowała wyginięcie dinozaurów. Takich asteroid na szczęście jest bardzo mało i z tego co wiemy, żadna w najbliższym czasie nam nie grozi. Jeżeli wypatrzylibyśmy taką 100-metrową asteroidę 20 lat wcześniej, to spokojnie bylibyśmy w stanie zmienić jej tor przemieszczania się w taki sposób, że zupełnie nic by się nie stało. Ale proszę też pamiętać, że krater, który się nazywa krater Beringera w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych, on ma kilometr średnicy. Zrobiła go asteroida jakieś 50 metrów średnicy. Na 100% w przeciągu następnych kilkuset lat coś większego w nas walnie. Proszę pamiętać, że dinozaury wyginęły, dlatego że nie miały swojego programu kosmicznego, swojego programu obrony planetarnej. My, w przeciwieństwie do nich, mamy szansę się uratować, więc wykorzystajmy ją.
Zbliża się godzina 22, co oznacza, że pora się pożegnać. Program zrealizował Maciej Rosół, a za uwagę dziękuję Justyna Piekło. Na kolejne wydanie Science Radiowe Odkrycia zapraszam 28 września, tuż po godzinie 21. Do usłyszenia.